Popołudnie Wnet. A gościem Popołudnia Wnet jest pan Wiesław Uchański, prezes wydawnictwa Iskry. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wczoraj dotarła do nas wszystkich smutna wiadomość o śmierci Karola Modzelewskiego, Karola profesora Karola Modzelewskiego. Pan wydawał książki pana profesora, znał pana pan profesora Karola Modzelewskiego. W jakich okolicznościach, jak długo, jakie rozmowy pan prowadził z wybitnym intelektualistą polskim?
Ja jestem wrocławianinem, poznałem Karola jeszcze w czasach wrocławskich, nie była to znajomość bliska, a później w Warszawie właściwie byłem wydawcą wszystkich jego książek, wszystkich ostatnich, a właściwie i najważniejszych jego książek. Trafił do mnie za sprawą jednej wspólnej naszej znajomej, która mnie zarekomendowała jako wydawcę. Jest to także pani dobrze znana i panu, panie redaktorze.
Czy przy okazji wydawania książek był taki czas, kiedy można było długo na temat książki porozmawiać, zaprzyjaźnić się?
To jest chyba ten typ, czy to był ten typ relacji, który można by nawet nazwać wzorcowym w relacji wydawca-autor. To nie tak, że czekałem, aż zostanie złożona cała książka i bezkrytycznie ją przyjmowałem. Karol przysyłał do mnie poszczególne rozdziały swojej pracy, pytał mnie o opinię. No cóż, trudno było mi się mądrzyć wtedy, kiedy to dotyczyło pracy na przykład mediewistycznej, czyli o średniowiecznej historii, czy wczesnośredniowiecznej historii Europy. Sprawa, które wiązały się z książkami politycznymi, a zwłaszcza z nagrodzoną nagrodą Nike książką Zajeździmy kobyłę historii. No, mogłem już raczej rozmawiać i dyskutować. To, co jest charakterystyczne dla Karola, czy było charakterystyczne, że był bardzo otwarty na poglądy innych, oddzielał stosunek do ludzi i do ich poglądów. I gdybym miał powiedzieć o kimś, że jest w sensie poglądów i uczciwości kryształowo czysty, to Karola Modzelewskiego wymieniłbym na pierwszym miejscu.
Dlatego Karola Modzelewskiego będzie brakowało, chociaż na scenie politycznej świadomie nie odgrywał dużej roli, był raczej recenzentem i to też takim recenzentem, który nieczęsto się odzywał, szanował swoje słowa i swoje myśli.
Prawdą jest, że Karol także już po przemianach 89 roku uchodził za outsidera, sądził, że jednak poniósł pewną porażkę, ponieważ w jego tej triadzie francuskiej, czyli wolność, równość i braterstwo, owszem, wolność była, ale równości i braterstwa nie, i to go bolało, ponieważ on się silnie czuł związany z ludźmi pracy. To od 56 roku, kiedy po raz pierwszy stanął w fabryce na żeraniu jako młodziutki student, bo niespełna 20-letni. I później to jego uwrażliwienie na ludzi biednych, sam zresztą, no, był jednym z nielicznych znanych mi ludzi, którzy nie przywiązywał żadnej wagi do swojej pozycji materialnej, a nawet był bezradny i gdyby nie jego żona, to nie wiem, jakby sobie radził w życiu. Więc on był człowiekiem w tym sensie niepasującym do formacji liberalnej, że bardzo cierpiał nad pauperyzacją ludzi, którzy byli pozbawieni pracy. I to powodowało, że on z polityki właściwie wyszedł po epizodzie kilkuletnim, krótkim, kiedy był senatorem. A później już podejmował próby, jeszcze próbując wejść do, czy współtworzyć Unię Pracy, ale i pewne niepowodzenie tego pomysłu spowodowało, że Karol stał się już właściwie tylko komentatorem i to niekoniecznie wszędzie chętnie widzianym, bez względu na opcje.
Nie pasował.
Ani tu, ani tam. Jakoś tak chodził własnymi drogami zatem.
Chodził własnymi drogami do wczoraj, bo wczoraj zmarł profesor Karol Modzelewski, ale zawsze w naszej pamięci jest taka chwila, z którą kojarzy nam się osoba, z jakim momentem, z jaką rozmową panu będzie się na zawsze kojarzył Karol Modzelewski?
Moje rozmowy z Karolem, nie będę ukrywał, miały charakter tak osobisty i intymny, że nawet nie mógłbym przywołać tu...
Czyli to była przyjaźń, bo to jest...
Wie pan, szczerze powiedziawszy tak, właśnie jeżeli to słowo jest, jak pan wie, jak wszyscy wiemy, niestety nadużywane dzisiaj po kilkuminutowych kontaktach, nazywamy kogoś przyjacielem. Myślę, że przyjaźń jest wtedy, kiedy człowiek powierza drugiemu swoje sekrety osobiste, których nie powierza nikomu innemu. Zatem byłoby mi bardzo niezręcznie je tu, zwłaszcza publicznie, przywoływać. W każdym razie nie ukrywam, że jest to jeden z kilku najbliższych ludzi, z jakimi w swojej 30-paroletniej karierze szefa wydawnictwa się zetknąłem, a nie ma co ukrywać, że zetknąłem się z wieloma wybitnymi ludźmi.
A gdybyśmy chcieli otworzyć dzisiaj jakąś książkę, którą napisał profesor Karol Modzelewski, to jaką by pan polecił? Od czego zacząć studiowanie jego myśli?
No jednak autobiograficzna książka Zajeździmy kobyłę historii, czyli wyznania poobijanego jeźdźca, bo taki to ma tytuł. Można się oczywiście z jego wizjami i czy z jego drogą życiową polemizować, nie zgadzać, ale też trzeba ją respektować i szanować. To jest moja opinia.
Miał 81 lat i właściwie uczestniczył w każdym ważnym zdarzeniu w Rzeczpospolitej. Właściwie od 56. Już
nawet w gruncie rzeczy chyba wcześniej, ponieważ z tejże książki wynika, że już na początku lat 50. był młodym działaczem szkolnym wprawdzie Związku Młodzieży Polskiej i wtedy ocierał się o różnych ludzi, którzy później osiągali pewną sławę. Ale czynna polityczna od 56 roku, tak jak pan mówi.
I wywodził się ze środowiska komunistycznego?
To w sensie w każdym tego słowa znaczeniu, bo ojciec biologiczny, rosyjski Żyd, komunista stracony w czystkach stalinowskich, a później ojczym przybrany, ale on, Karol, traktował go jak ojca, czyli Zygmunt Modzelewski, minister spraw zagranicznych, mama tłumaczka z języka rosyjskiego, też człowiek lewicy, więc on z tego środowiska wyrastał.
A do więzienia po raz pierwszy trafił w roku 65.
Tak, trafił po liście otwartym do partii, który napisał wspólnie z Jackiem Kuroniem. I ten list, który był właśnie jeszcze pisany z takich pozycji człowieka, który jakby chciał naprawiać partię, ale nie spotkał się z uznaniem i pierwszy wyrok, o ile pamiętam, 3,5 roku więzienia.
A z tego, co ja pamiętam, z kolei 8 lat w sumie w komunistycznym więzieniu.
Prawie, to znaczy chyba 8 i ponad pół roku, prawie 9, niespełna 9, był najdłużej przebywającym w więzieniach tego okresu, nawet chyba o miesiąc lub dwa dłużej niż jego jakby bliźniak polityczny, czyli Jacek Kuroń, jakoś tak przez jakieś zawiłości spowodowały, że Jacek wyszedł nieco wcześniej.
Z którym też od czasu do czasu bywał w konflikcie. w konflikcie ideowym. Jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, że 80 rok, sierpień 80 roku i to, że wszyscy wiemy, czym była Solidarność i to, że Solidarność się nazwała Solidarnością, też po części zawdzięczamy Karolowi Modzelewskiemu.
Tak, to prawda, Karol, co zresztą mnie w jego wspomnieniach, ale i wspomnieniach ludzi, którzy mu wówczas towarzyszyli, bardzo zaskakiwało. On był urodzonym mówcą wiecowym i nie był typem mówcy seminaryjnego, profesora uniwersytetu, który coś tam z katedry pomrukuje. To był wybitny przywódca wiecowy i on jakby wiele rzeczy, które odbywały się na zjeździe Solidarności w owym czasie, przeforsowywał.
I przejdźmy na drugą stronę, bo był wybitnym intelektualistą, czyli kojarzy się z wykładami, z seminariami. Ostatnio był w Paryżu, jego książka była przetłumaczona na francuski, wydana we Francji.
Wiele jego książek, to znaczy dwie z trzech, które wydaliśmy w Iskrach, zostało przełożonych na wiele języków. Barbarzyńska Europa, czyli właściwie twarda praca historyka, mediewisty, chyba na 7 języków, w tym turecki, litewski i podobne. Jego praca ta późniejsza, czyli Zajeździmy kobyły historii, także, o ile pamiętam, na 4 lub 5 języków do tej pory, ale sądzę, że będą jeszcze jakieś tłumaczenia.
Ale nigdy już żadna nowa książka spod pióra, spod ręki profesora nie wyjdzie i nie ukaże się.
No i to jest to, z czym przychodzi nam żyć, mówiąc krótko.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w popołudniu wNet. Wiesław Uchański, prezes wydawnictwa Iskry, wydawnictwa, które wydawało książki profesora Karola Modzelewskiego, który wczoraj odszedł z tego świata. To może, nie wiem, to nie podsumuje na pewno rozmowy, ale posłuchajmy takiej piosenki Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Modlitwa o wschodzie słońca.
Reklama.
I mamy połączenie w Popołudniu wNet z Wojciechem Jankowskim, który jest na wiecu odchodzącego już prezydenta Ukrainy Poroszenki we Lwowie. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, Krzyszku. Dzień dobry, słuchaczom Radia wNet w obydwu stolicach.
Wiec we Lwowie, powiedz, w jakiej jest atmosferze?
Wiec właściwie już się zakończył. Atmosfera jest taka, jaki dzisiaj jest dzień wedle kalendarza juliańskiego. Dzisiaj jest Wielki Poniedziałek. A tu w Galicji Wschodniej również jest polska tradycja lanego poniedziałku. Śmigus Dyngus odbywa się również we Lwowie i również wśród Ukraińców. No i mniej więcej taka atmosfera jest w tej chwili. Pada deszcz i Petro Poroszenko podziękował zebranym między innymi za to, że nie wystraszyli się lanego poniedziałku i przyszli mu podziękować.
Прийшли ну, подякувати президенту, подивитися на нього, послухати його.
Ага. А що ви думаєте про нового президента?
Якого нового президента?
Ну, те, що буде, Зеленського.
Щось я не чув за такого.
А ви не чули за такого?
Ні, не чув за такого. Це не мій президент.
Львів'ян і мешканців Львівської області за потужну підтримку моєї команди, мого курсу, курсу на місце України в Європейському Союзі, на місце України в НАТО, захисту української мови, української держави, української армії, української землі і української церкви. І сьогодні вам за це я низько вклоняюсь.
Czy na końcu to był głos byłego prezydenta, czy jeszcze obecnego prezydenta Ukrainy? Wojtek...
Na początku pytałem, dlaczego tutaj przyszedł. Powiedział, że przyszedł podziękować prezydentowi. Zapytałem, co sądzi o nowym prezydencie, a on wtedy zapytał, jakim nowym prezydencie. Odpowiedziałem o Zeleńskim. On odpowiedział, ja o kimś takim nie słyszałem. Później odśpiewano hymn narodowy, a na samym końcu Petro Poroszenko podziękował zebranym. Trudno ocenić, ile tam było ludzi. Mniej więcej niektórzy twierdzą, że 1000, może to troszeczkę przeszacowana cyfra. Petro Poroszenko, jak Państwo słyszeli, podziękował za to, że 800 tysięcy ludzi w obwodzie lwowskim wsparło jego kurs, jego politykę, jego walkę o armię, o Ukrainę, o Kościół. Atmosfera była dość podniosła. Później przemawiał również hierarchia cerkwi, już teraz ukraińskiej cerkwi prawosławnej, jeszcze do niedawna patriarchatu kijowskiego, który również podziękował i powiedział, że to nie jest przegrana, to jest dopiero początek kolejnej rozgrywki. Niedługo będą wybory parlamentarne i należy pamiętać o tym, że Ukraińcy mają na kogo głosować. Petro Poroszenko dzisiaj właściwie prawie cały dzień spędził w Lwowie, ponieważ swoją wizytę rozpoczął od wizycie na cmentarzu Łyczakowskim, który dla nas jest miejscem świętym w naszym panteonie narodowym, ale dla Ukraińców w tym stuleciu też stało się już miejscem ważnym, ponieważ tutaj są pochowani żołnierze, którzy ginęli na wschodzie Ukrainy i ci, którzy byli w Niebiańskiej Sotni, których zamordowano na Majdanie i nazwano później Niebiańską Sotnią. I tam Petro Poroszenko w towarzystwie mera Andrija Sadowego złożył kwiaty. Skądinąd to jest dość ciekawe, bo Andrij Sadowy był politycznym przeciwnikiem Poroszenki. Sam miał kandydować w wyborach prezydenckich, później przekazał swoje głosy na Hrycence, a tenże ku zdziwieniu wielu osób o orientacji, powiedzmy, narodowej, ku zdziwieniu takich osób przekazał głosy na Zeleńskiego. Petro Poroszenko później jeszcze odwiedził miejsce, które się nazywa Szewczenki Gaj, czyli Gaj Szewczenki, to jest muzeum etnograficzne, które w Polsce się nazywa skansenem, po prostu muzeum etnograficzne, gdzie jest dużo ludowych chałup z różnych regionów zachodniej Ukrainy. To jest zresztą miejsce, które jest bardzo blisko cmentarza Łyczakowskiego i czasami turyści z Polski, jak mają to zapisane w przewodniku, również odwiedzają ten skansen, który znajduje się nieopodal. A wizyta w centrum Lwowa pod pomnikiem Tarasa Szewczenki była zwieńczeniem jego wizyty tutaj w Lwowie. Było to spotkanie z ludźmi. Dużo, dużo ciepła było ze strony ludzi. Mówili, że przyszli podziękować, tak jak ta osoba, która otworzyła ten dźwięk, Państwu zaprezentowaliśmy.
A świadkiem tego wszystkiego był Wojciech Jankowski, który żyje, mieszka i opowiada o tym, co dzieje się we Lwowie. W Studio Lwów w każdą środę poza środą 1 maja, czyli poza najbliższą środą, ale generalnie rzecz biorąc trzyma rękę na pulsie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję i pozdrawiam.
Jest 16:50.
Popołudnie wnet.
A w studio dr Rafał Brzeski. Ci z Państwa, którzy słuchali od godziny 16 popołudnia wnet, słyszeli informacje, wiadomości, które Rafał Brzeski przyniósł do naszego studia. A teraz komentarz do dwóch z nich. Pierwsza, rosyjski gigant Gazprom podwoił w ubiegłym roku zysk netto, który sięgnął, jak wyliczyła agencja Reutera, 5,5 miliarda funtów szterlingów. Dlaczego ta wiadomość Pana zdaniem jest istotna?
Dlatego, że dalszy ciąg tej wiadomości jest najbardziej istotny, a mianowicie nie te 5,5 miliarda funtów, bo to jest kwota dziś taka, jutro inna, ale procenty zależności Europy od dostaw gazu ziemnego przez Gazprom oraz wysokość procentowa też, jaką stanowi, jaką w zarobku Gazpromu stanowią zakupy przez Europę Zachodnią. Jest to po prostu wzajemne uzależnienie dwóch części naszego kontynentu, gdzie w środku jesteśmy my.
37% dostaw gazu zużywanego przez Europę jest, pochodzi z Gazpromu. I jeszcze jedna podinformacja. Gazprom jest filarem rosyjskiej gospodarki i jego dochody stanowią około 5% dochodu narodowego brutto Rosji.
No więc to jest niesłychane uzależnienie Rosji od tego, ile gazu kupi Europa Zachodnia głównie. To jest również wskazówka, jak dalece nie będzie lubiany nasz port w Świnoujściu, zwłaszcza ten port gazowy w Świnoujściu, i nasz nowy gazociąg, który jest budowany, Baltic Pipe, jak bardzo i po lewej i prawej stronie Polski nie będzie lubiany. Dlatego, że to podminowuje, że tak powiem, podżynamy gałąź takiej znakomitej współpracy i współpracy, uzależnienia się wzajemnego.
I też jest odpowiedź na pytanie, co by się stało z gospodarką rosyjską, gdyby tego uzależnienia nie było.
No bo przecież, jeżeli to jest 5% dochodu narodowego brutto, tak, o ile pamiętam, to wobec tego to jest bardzo duża kwota. 5% to jest, przecież my na całą obronę wydajemy 2% naszego dochodu, a to jest dochód Rosji narodowy brutto i 5% jego. To jest olbrzymia kwota, więc jeżeli Europa Zachodnia by na przykład nie importowała z jakiegoś powodu, no to by po prostu być może nawet na spory procent zbrojeń rosyjskich nie było pieniędzy.
Notujemy w takim razie pytanie do polityków opozycji. Czy koncepcja uniezależnienia od Gazpromu realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość jest dobra czy zła? To takie pytanie warto zadać.
Warto zadać, dlatego że to jest kwestia, no jeżeli to jest, ta koncepcja jest zła, bo i tak dalej, no ta koncepcja się po prostu przekłada bezpośrednio na bezpieczeństwo państwa.
A druga informacja, którą skomentujemy, też pytanie, dlaczego pan postanowił zakomunikować, że podczas dzisiejszego posiedzenia rządu rząd pracuje nad utworzeniem wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Co to ma za znaczenie, że rząd pracuje nad liniami kolejowymi o znaczeniu państwowym?
Bo to jest wytypowanie listy i zbudowanie na razie jako, nazwijmy to, mapy sieci linii kolejowych, które mają strategiczne znaczenie dla państwa, a nie tylko dla interesów państwa gospodarczych, powiedzmy naszej wygody przewozów i tak dalej, i szybkości przemieszczania się nas na przykład z Warszawy do Krakowa i z powrotem, ale to chodzi o co innego, to chodzi o bezpieczeństwo państwa. To jest kwestia w tej chwili niesłychanie ważna, albowiem mniej więcej połowa, o ile nie więcej, naszego kraju, i licząc od północno-wschodniej strony, jest w zasięgu systemu pocisków i systemu, no i teraz powiedzmy to, pocisków rakietowych, ale to nie tylko pocisków rakietowych, bo tam to jest cały zespół, który się nazywa A2 łamane przez AD, czyli to jest z angielskiego Anti-Access Area Denial. Tu chodzi o to, żeby nie było dostępu, żeby to był coś w rodzaju bombla z centralą w Kaliningradzie. I to chodzi o to, żeby był bombel, do którego wjechać nie można, wlecieć nie można, i na ten teren to, moi panowie, niestety nie ma żadnego dostępu, dlatego, bo my odcinamy ten dostęp naszym uzbrojeniem. Teraz sobie proszę wyobrazić, że jeżeli będą tu polskie siły lub siły natowskie, to jak do tym siłom dostarczyć amunicję, ludzi, uzupełnienie wszelkiego rodzaju i jak w ogóle przerzucić te siły, jeżeli one się znajdują w ramach tego bombla, wewnątrz tego bombla, to coś z tym trzeba zrobić. Do tego, jeżeli myślimy o przerzucie sił amerykańskich do Polski dla wsparcia naszego bezpieczeństwa od strony północno-wschodniej czy wschodniej, to trzeba przejechać przez Niemcy, żeby się te siły znalazły w Polsce. A czy przejedzie się przez Niemcy? Z jednej strony mamy w końcu buzi między Moskwą a Berlinem, a z drugiej strony już taka próba raz była, kiedy samorządy podczas manewrów w Polsce siłą amerykańską przemieszczającym się z Niemiec, lokalne samorządy zakazały przejazdu. No to co? No to, to co w takiej sytuacji robić? No w takiej sytuacji jest przede wszystkim nasz budowany centralny port lotniczy plus sieć właśnie drogowo-kolejowa. I wtedy się trzeba to nauczyć się przerzucać oraz nowe pomysły doktrynalne, strategiczne amerykańskie, to znaczy w ogóle zmiana koncepcji i siły, oddziały pierwszej linii mają zapowiedziane, że nie otrzymacie żadnego wsparcia, musicie być samowystarczalni, w związku z czym cały sprzęt zostanie tak przebudowany, żeby był jak samochód, że wsiądzie się w Australii, w Polsce czy gdziekolwiek bądź i się wie jak jechać. Tak cały sprzęt ma być z tą samą, nazwijmy to, konsolą sterowniczą, identyczną albo tak podobną, żeby każdy żołnierz mógł wszystkie maszyny pola walki obsługiwać.
I z tą informacją na temat dzisiejszego posiedzenia rządu i utworzenia wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, wykaz ten ma usprawnić realizację inwestycji kolejowych i powiązać się z budową planowanego centralnego portu komunikacyjnego, też z odpowiedzialnym jakimś ministrem. Porozmawiamy w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Doktor Rafał Brzeski w poniedziałki będzie powracał na antenę Radia Wnet w audycji popołudniowej, a my już za chwilę połączymy się ze studiem Dziki Zachód i z Wojciechem Cejrowskim, ale zanim to się stanie, posłuchamy piosenki. Może to będzie zespół The Cure.